Wszystko chyba z informacji już poszło dzisiaj. Słowo Boże, no chyba najważniejsza sprawa, dla której tu jesteśmy, poza chęcią, pragnieniem uwielbienia Boga. Bóg ma coś do powiedzenia. Nie wiem, czy w to wierzymy, że kiedy idziemy do zboru, to nie tylko spotkamy się z ludźmi, nie tylko ten albo tamten brat coś powie, tam świadectwo, tam modlitwa, tam jakaś wiadomość, informacja. Ale Bóg ma coś do powiedzenia. I wybrał sobie Kościół jako taką platformę, w której On chce położyć swoje słowo. Posłał i Ducha Świętego, aby to słowo urzeczywistniało się w naszym życiu, aby było praktyczne, aby darować nam moc do życia tym słowem, życia obietnicami Biblii, Słowa Bożego. Jest pewien wspaniały tekst, bardzo znany, natchnienie wielu ludzi, inspiracja do pieśni, zachęta, pocieszenie w wielu sytuacjach. Treść tego psalmu odczytywana jest na wiele okazji. Ta powszechność stosowania tego psalmu również powoduje pewną ostrożność, niebezpieczeństwo spłycenia wszystkiego, co ten psalm chce nam powiedzieć. A mówię o psalmie 23. Czytamy tam o niwach zielonych. Jak to możliwe, że taki Żyd czytał o niwach zielonych, rozejrzał się wokół i tam nie było łąk zielonych? To nie tak jak na Podhalu. Patrzycie, gdzieś tam się owieczki wypasają, łąki zielone. Nie było. Jak to jest, że te cieniste doliny mają być związane ze złem? W górzystym terenie Izraela było bardzo, bardzo wiele dolin, wzniesień, gór. Jak to jest, że mamy, czytając ten psalm, wiedzieć o tym, że niczego mi nie braknie, skoro jestem przekonany, z wielu z nas przeżywa jakieś braki? Spróbujmy w to zaglądnąć, zajrzeć w tą Bożą mądrość. Jak możemy rozumieć to przesłanie psalmu 23? Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Pan jest pasterzem moim. A co to może oznaczać dla człowieka? Myślę, żeby zrozumieć to, co to znaczy mieć pasterza, no, trzeba by spojrzeć na tych, którzy nie mają pasterza. Jest to obraz oczywiście ludzi i Boga. Czy widzieliśmy ludzi, przypatrywaliśmy się ich życiu tym, którzy nie mają pasterza? W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale Pan Jezus powiedział o takich ludziach, widział takich ludzi i mówił, przeczytam ten tekst, i obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, 35 werset, nauczał ich w synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc, a widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Zobaczmy pewną charakterystykę, jaką widział Pan Jezus. Człowiek, który nie ma pasterza, żyje bez pasterza, jest utrudzony. Towarzyszy mu poczucie opuszczenia, może nawet też bezsilności. I oczywiście to porównanie niewiele nam da i niewiele powie, tak długo jak nie zobaczymy, że obrazem człowieka w Biblii jest owca. Owca jest takim stworzeniem, wymagającym ciągłej opieki, doglądania, troski. Owca potrzebuje pasterza, potrzebuje też stada. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jest ona po prostu stworzeniem stadnym. I owca sama sobie nie wystarczy. Co najgorsze, nie posiada takiego dobrego zmysłu orientacji w terenie. Dla owcy jedynym punktem odniesienia jest głos pasterza, obecność stada. Owca niczego poza tym nie rozpozna. Kiedy gdzieś wlezie, zajdzie, nie wróci. Potrzebuje pomocy. Potrzebuje na nowo gdzieś te punkty odniesienia złapać. Gdy owieczka oddali się od stada, gdzie nie dociera głos pasterza, owca po prostu nie znajduje łatwo drogi powrotnej. Pan Jezus mówił kilkakrotnie o życiu owieczki. Raz powiedział historię o zagubionej owieczce i wskazał na taki dramat człowieka, który traci w swoim życiu obecność i prowadzenie Boga. Innym razem mówił o owcy, która wpadła do dołu, Mateusz 12 rozdział. Biblia także daje obraz owcy, która zaplątała się w ciernie. I raczej mamy takie skojarzenia, Biblia takie skojarzenia nam daje, jeśli mówi o owcy. Te historie pokazują, z jaką łatwością człowiek popada w tarapaty, żyjąc bez pasterza. I kiedy wyznajemy Pan pasterzem moim, to oznacza przynajmniej dwie rzeczy. Pierwsza, jestem częścią stada owiec. Pan Jezus w pewnym momencie powiedział, mam i inną owczarnię. A więc owcami została nazwany Izrael, ale jest też inna owczarnia. Tą owczarnią stał się Kościół. Kiedy wyznajemy Pan pasterzem moim, to trochę jest podobnie jak ze słowami modlitwy pańskiej Ojcze Nasz. Kto może modlić się taką modlitwą Ojcze Nasz? Ktoś, dla kogo Bóg jest Ojcem. A więc to dziecko Boże mówi Ojcze Nasz. Dziecko do Ojca. To wyznanie Pan pasterzem moim oznacza, że jestem owieczką. Widzę siebie w świetle Bożego Słowa jako owieczka w stadzie, w owczarni Pana, który jest pasterzem. W Biblii często Boży ludzie byli porównywani do owiec, a Pan do opiekuna tych owiec. I częścią stada, oczywiście nie można inaczej, tego stada owiec nie można inaczej stać się jak tylko przez Chrystusa. Bo Boże Słowo mówi, że On jest pasterzem, że jest drzwiami dla owiec, że jest pasterzem dusz naszych. Tak mówi Biblia. Jeśli chodzi o Nowy Testament, oczywiście jest to jakiś obraz Kościoła, praktycznie mówiąc zborów, bo to nie jest ludzki pomysł na to, jak wyrazić Kościół, którego nie widać. To Pan tak ustanowił. Ustanowił też w nim pasterzy, aby paśli trzodę Bożą po Bożemu, a On sam jest nazwany w Nowym Testamencie arcypasterzem. List do Hebrajczyków. Zatem takie pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, aby tak bardzo praktycznie popatrzeć na taką wieść psalmu, być może jako naszą osobistą modlitwę, Pan pasterzem moim, czy moja społeczność, mój zbór, jest dla mnie taką owczarnią, takim stadem owiec? Bo wiecie dobrze, że ludzie mogą posiadać bardzo różny, niestety czasem bardzo luźny stosunek do tego, czym będzie dla człowieka zbór. Niektórzy mogą mieć stosunek taki, no jakby na każdym nabożeństwie zbór był jedynie takim miejscem zgromadzenia pod jednym adresem, szyldem, gdzie spotykają się ludzie, którzy w coś wierzą, na ogół w coś podobnego, więc spotkają się posłuchać słowa, pośpiewać, pomodlić się i do domu. Ale pomyślmy chwilę, jednak jeśli chcemy swoje podejście do owczarni Pana, do Kościoła określić jako nowotestamentowe, to nie możemy tak patrzeć na zbór. Wierzący zgromadzeni w kaplicy nie są taką samą grupą ludzi jak na przykład pasażerowie autobusu albo konsumenci w jakiejś restauracji. No, ci ludzie chociaż w danej chwili znajdują się w jednym miejscu, w jednym pomieszczeniu, robią mniej więcej to samo, to jednak nie mają cech prawdziwej owczarni, prawdziwej wspólnoty. Nikogo nie dziwi w jakiejś knajpie czy w autobusie, że co chwila ktoś wsiada, co chwila ktoś wysiada, ktoś przychodzi, ktoś wychodzi. I wcale nikt drugim nie musi się tłumaczyć z tego. Ale Kościół, zbór widziany jako wspólnota, oczywiście nie polega na tym, że co jakiś czas z mniejszą lub większą regularnością ludzie znajdą się w tym samym miejscu. Wspólnota to grupa ludzi, tak mówi Biblia, pomiędzy którymi istnieją naprawdę silne więzi. Zależy im na sobie. U tych pierwszych wierzących, pierwszy zbór w Jerozolimie, czytamy, było jedno serce i jedna dusza. Byli tak ze sobą zrośnięci, jak jeden organizm. I każde stado owiec charakteryzuje się właśnie takim silnym poczuciem przynależności. Że owcy nie jest wszystko jedno, czy będzie tam, siam, czy jeszcze w innym miejscu, a może w 4 tygodnie, 4 niedziele, to można po 4 razy być w każdym miejscu. Owca posiada swoją tożsamość, silną przynależność. I cechą stada owiec jest właśnie posiadanie takiej tożsamości. Owca, owieczka utożsamia się ze stadem, a stado z owieczką. Zatem taka owieczka nie powie sobie, o, jestem częścią uniwersalnego stada owieczek rozsypanych po całej kuli ziemskiej. Ale ona rozpoznaje swoje stado, rozpoznaje głos pasterza, utożsamia się z owieczkami innymi i podąża w jakimś kierunku, ponieważ ten psalm mówi, że ten pasterz prowadzi. A więc owczarnia jest prowadzona. Doskonale wiemy, że Biblia ostrzega nas zarówno przed wilkami w owczych skórach, ale też przed złymi pasterzami, prawda? Każdy pasterz zda sprawę ze swego duszpasterstwa, szafarstwa. I Paweł do Koryntian powiedział, że to jest bez znaczenia, czy oni go sądzą, czy go nie sądzą. Bo wiedział, głęboko był o tym przekonany, że przyjdzie dzień, w którym każdy sługa zda sprawę w Panu. Co się tyczy wilków w owczych skórach? No, jak odróżnić wilka od owieczki, skoro ma taką samą postawę na zewnątrz? To jest proste. Wilk nie je trawy. Krótko mówiąc, człowiek, który jest wilkiem w owczej skórze, nie karmi się słowem. Słowo może być dla takiej osoby źródłem wiedzy, tematem do debaty, pożywką do dyskusji, ale Słowo Boże nie kształtuje charakteru wilczego. Nie kształtuje życia. Wilk nie poddaje się słowu. Jego pokarmem jest coś innego. On nie je trawy. Gdy Paweł żegna się ze starszyzną efeską, mówi: nawet wśród was powstaną wilki drapieżne, które nie będą oszczędzały trzody. Widzimy, wilki polują na ludzi, nie żywią się trawą. I najpierw starają się znaleźć ofiarę, udając owce, zbliżają się, zdobywają zaufanie, a potem odłączają owce od stada. I tak owca traci życie w takiej powolnej agonii. Słowo Boże zaś, czytamy o nim, darzy życiem. Tak mówi Biblia. I to jest ważne, jak reagujemy na słowo. Ważne jest, czy słowo powoduje w nas, że rodzą się owoce. Słowo, które padło na dobrą ziemię w przypowieści Jezusa, zrodziło obfity plon w postaci wielu owoców. I to właśnie odróżnia wszystkich, którzy są w owczarni Pana, od tego, co nie pochodzi z owczarni. Wierzący obfitują w owoce Ducha Świętego. To nie są uczynki, które każdy mógłby podrobić. Każdego stać na dobry uczynek. Ale to są pewne cechy charakteru, owoce Ducha Świętego, które zostały nam darowane, kiedy przeszliśmy przez te drzwi dla owiec. Znaleźliśmy się w Chrystusie, w Jego charakterze. Pan Jezus powiada: owce mojego głosu słuchają, ja je znam, a one idą za mną. A więc pasterz nie ma żadnych wątpliwości. Zna owce i wie, jaki jest ich charakter. One słuchają jego głosu. Gdy Biblia mówi o głosie pasterza, to znowu wskazuje to nam na Słowo Boże, które on mówi do owcy. Owca reaguje na to, w sposób chyba jednoznaczny. Rozpoznaje głos, daje posłuch temu, podąża za pasterzem. Celem pasterza oczywiście jest to, aby owca miała życie, obfitowała w życie, zachowywała życie. Pasterz nie chce wykorzystać owcy, zniszczyć owce, zatracić owce. Owca nie ma takiego założenia. Dlatego powstaje pewna relacja zaufania. Nie ucieka, nie opiera się, nie buntuje, ale idzie za pasterzem. Taka jest natura owcy. A pasterz, gdybyśmy sięgnęli do języka greckiego, tego, w którym był Nowy Testament napisany, to słowo greckie poimen, tłumaczone u nas jako pasterz, oznacza dosłownie przewodnika albo tego, który idzie z przodu. I to wskazuje na to, że uznać Chrystusa jako pasterza znaczy uznać tak naprawdę Jego przewodnictwo, Jego zwierzchnictwo w swoim życiu. Bo przewodnik zna drogę, zna zagrożenia, jakie mogą pojawić się na tej drodze, widzi, co jest za zakrętem, wie, na co można sobie pozwolić, zna topografię tych miejsc, sytuacji w naszym życiu, wie, jak adekwatnie zareagować, wie, jakie zachowanie narazić może owce na niebezpieczeństwo. Przewodnik potrafi poradzić sobie w jakichś ekstremalnych warunkach, znaleźć rozwiązanie w jakiejś trudnej sytuacji. To jest przewodnik. Jeśli oglądaliśmy kiedykolwiek jakieś wyprawy himalajskie, to widzieliście pewnie w Himalajach, jaka jest rola przewodników. To są, czasem patrzymy, zwykli tragarze, szerpowie. Ale oni są wszyscy przywiązani linami. Z tymi szerpami. Oni znają tą drogę, znają to jak własną kieszeń. A więc uznać Chrystusa za przewodnika to jest troszkę podobnie, to znaczy związać się z Nim, być przywiązanym, nie postępować samowolnie. Owca, która samowolnie postępuje, naraża siebie na niebezpieczeństwo. Należy szukać Pana w swoim życiu. Słowo Boże ma być dla nas takim przewodnikiem. Ze Słowa Bożego mają wynikać nasz sposób życia, poglądy, wyobrażenia, wybory życiowe, całe postępowanie. Przejdźmy dalej. Jest to, co powiedziałem, tytułem wstępu. Pan jest pasterzem moim. Skoro tak, i jest to moje wyznanie, tak jak moim wyznaniem byłoby Ojcze nasz. Poczytajmy dalej. Niczego mi nie braknie. Dlaczego owca może złożyć takie świadectwo? Ano dlatego, że ona ufa swojemu pasterzowi. Ufa, że o nią zadba teraz, w przyszłości. Nasuwa się pytanie, no jak się to ma do tych wszystkich braków, których doświadczamy? Obaw, niespełnionych może nawet oczekiwań. W dzisiejszym świecie wydaje się, że właśnie braki napędzają nas, ludzi, byśmy osiągali pewne rzeczy, zdobywali, zaspokajali, no ale nie ma zadowolenia. Reklamy właściwie bazują na tym, żeby wzbudzać w nas poczucie braku, żebyśmy na nowo wiedzieli, że jeszcze nie wszystko. Kiedyś mówiłem wam o tym, że Nikaragua znalazła się na pierwszym miejscu najbardziej szczęśliwych państw na świecie. Ludność Nikaragui. Pytano, skąd ten fenomen? Ktoś odpowiedział, dlatego czują się najszczęśliwsi, bo nikt im nie powiedział, że im czegoś brakuje. Najbardziej bogatym człowiekiem jest ten, który uważa, że wszystko ma. A wiecie, że w takiej sytuacji każdy z nas może czuć się tak samo. Najbardziej bogaty. A jednak zmagamy się z brakami. Biblia mówi, że Pan dba o nasze potrzeby. Biblia powiada, nie troszcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić i czym się przyodziewać będziecie. Wie bowiem Ojciec Wasz Niebieski, że tego potrzebujecie. I gdybyśmy weszli w tę historię Nowego Testamentu, Ewangelii Mateusza, to tam odkryjemy pewne dwa obrazy. Pan Jezus powiedział, spójrzcie na lilię. A cóż takiego ciekawego jest w tym, żeby patrzeć na nie? Kolorowe, ładne, więdną. Pan powiedział, spójrzcie na ptaki. No co takiego jest interesującego we wróblach czy innych straszydłach, które gdzieś tam latają, tu jakiś uwił sobie w pobliżu gniazdko. Jak wchodzicie do zboru, to czasem takim lotem koszącym próbuje potraktować. A jednak są to wspaniałe obrazy, bo mają jedną wspólną cechę. Ptaki nie magazynują, nie gromadzą, mają zawsze pokarm. Lilie, a ileż zabiegów lilie wykonują, aby mieć to odzienie? Nic, Pan sprawia. Przychodzi deszcz, przychodzi słońce, potem znowu deszcz i znowu słońce. Najpierw się zielenią, potem pąki kwitną. Wspaniałe, cieszą oczy. Przemijają jak wszystko na tej ziemi. Po co te przykłady? Abyśmy zrozumieli, że Pan się troszczy, że Pan się trudzi, że Jemu można ufać. Celem życiowym owieczki więc nie jest mieć, posiadać, zabezpieczać, kombinować, gromadzić, ale celem owieczki jest pamiętać i pilnować tego, by być przy swoim pasterzu. Bo tam, gdzie jest pasterz, tam będzie wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Tylko tam. Celem owieczki jest wsłuchiwać się w głos pasterza, nie gubić z nim społeczności, a po drodze znajdzie się to, czego ona potrzebuje. Owieczka mówi, niczego mi nie braknie, bo jej serce jest przy pasterzu. Potem przeczytamy, kielich mój przelewa się. A więc zobaczcie, że błogosławieństwa jest więcej niż potrzeba, niż jest w stanie ktoś zmieścić do kielicha. Owieczka ufa pasterzowi, czuje się bezpiecznie. Czytamy dalej, na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Dosłownie inny przekład mówi, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. No i spójrzmy, że pasterz dba o owce, opiekuje się, on pracuje, on nie odpoczywa. Ale jest tu taki przedziwny obraz. Czy w tym psalmie widzimy taką zachętę do wylegiwania się? Bóg pracuje, a my leżmy, nic nie róbmy? Nie o to tutaj chodzi. W tym psalmie jest widoczna taka, trzeba by taką gramatykę żydowską trochę liznąć, żeby zobaczyć, że często psalmiści celowo używają przesady, żeby uwypuklić pewne duchowe prawdy. I ta przesada polega na tym, że na wzgórzach w Izraelu nie ma zielonych łąk. Jest niewielka ilość tej trawy, tego wszystkiego. Że tego nie ma tak w obfitości. Jest pewien duchowy obraz. Słowo Boże pokrzepia, posila, nasyca, uzupełnia wszelkie niedostatki. I pasterz dba o tą strawę, o najlepszy pokarm. Biblia mówi, o gdybyście mi ufali, karmiłbym was najprzedniejszą pszenicą. A w kontekście mamy lud Izraela, który idzie po pustyni. Niwy zielone, obraz tych łąk. Pomyślałem, czy moim pokarmem jest Słowo Boże? No bo jeśli nie pasiemy się na tych zielonych łąkach, no to gdzie się pasiemy? Gdzie jesteśmy? Jeśli nie na Bożym pastwisku, to znaczy, że też nie nad wodami spokojnymi. Wody spokojne to miejsca bezpieczne, pełne pokoju. Można tam odpocząć, zaznać wytchnienia, nabrać nieco sił. Co mówi Słowo Boże? Izajasz 57, rozdział 20, werset mówi, lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju, bezbożnicy, mówi Bóg, mój Bóg. Zobaczcie, że pokój jest częścią Bożej obecności. Pokój jest przy pasterzu. Poza tym nie ma tego pokoju. Jest tylko znój, trwoga, niebezpieczeństwo, obawy, troski. Bez Bożej obecności nie ma pokoju. On jest pokojem naszym, mówi Biblia. I ludzie, którzy chodzą bez pasterza, też o tym czytamy, co chwilę wyrzucają, jak to pisze, jest napisane, błoto i muł. Z jednych ust wychodzi błogosławieństwo, potem przekleństwo, Ludzie wpadają łatwo w złość, w nerwy, w zburzone morze. Są oni tak jak wzburzone morze. Nie mogą się uspokoić, nie potrafią się wyciszyć. Nie ma w nich ani chwili odpoczynku. Jest utrapienie, niepokój, obawy. Przy pasterzu tego nie ma. Gdy przychodzi problem, dusza niepokoi się. I ludzie szukają na własną rękę wyjścia z tarapatów. Tak jak owieczka potem. Ciernie, doły. Zaliczają więcej tego. I niestety czasem niektórzy chrześcijanie mogą oznaczać się właśnie takimi cechami. A jeśli tak, to oznacza, że nie chodziliśmy przy pasterzu. Pan prowadzi owce drogą prostą i nie musi obawiać się, że zbłądzi. Ale może być raczej spokojna. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych będę się pasł. Na wodach spokojnych, tam gdzie jest spokój. Spójrzcie na obecność Bożą. Czwarty psalm od 6 wersetu. Czytam takie słowa. Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. Wielu mówi, kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nim światło oblicza swego Panie. Wlałeś w serce moje większą radość niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Obecność pasterza wszystko zmienia. Napełnia słowem nasze życie. Najwyższa jakość pokarmu. To przynosi bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa. I możemy wtedy tak przeżywać nasze życie, jakbyśmy byli nad wodami spokojnymi. Na koniec odkryjemy, w jakim momencie ten psalm był napisany i doznacie szoku, bo tam nie było wód spokojnych. Ale można tak właśnie przeżywać swoje życie w najtrudniejszych chwilach, jakbyś był nad wodami spokojnymi. Wcześniej jednak czytam, duszę mą pokrzepia. Jest tutaj słowo hebrajskie, szub, no nic ono nam nie mówi, ale ono ma kilka znaczeń. Odnawiać coś zniszczonego, odbudowywać coś zburzonego, odzyskiwać utracone zdrowie albo odmładzać coś, co się zestarzało. Pokrzepia to słowo polskie. A więc zobaczcie, pasterz ochrania owieczkę, dba o jej zdrowie, opatruje jej rany, leczy jej choroby. I mamy wiele tego dowodów w całym piśmie. Ale spójrzcie, co on robi z duszą człowieka. Sprawia, że staje się ona młodsza, silniejsza, bardziej energiczna, odnowiona, odbudowana, pełna zapału, ochoty. Inny przekład pisma mówi, duszę mą orzeźwia, a więc człowiek jest bardziej rześki, taki chętny do zapału. To jest przy pasterzu. Bez pasterza nie ma tego. Ta owieczka może, tak sobie wyobrażam, podskakiwać, cieszyć się, radować. Może przed chwilą była nawet zraniona, pobijana, może jeszcze trochę wcześniej się jej nie chciało, zniechęcona, załamana, bo jeszcze były jakieś ciernie, jakiś dół zaliczony. Ale teraz dusza pokrzepiona, pokój i radość w sercu. Psalm 103 pięknie to opisuje, to Boże działanie. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje, On ratuje od zguby życie Twoje, On wieńczy Cię łaską i litością, On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Jak u orła odnawia się młodość. Jak to zrozumiemy, to będziemy wiedzieli, jak Pan Bóg odnawia te nasze siły. Jak pasterz odnawia, daje taką rzeźkość tej owieczce. Jak odnawia się młodość orła? Taki obrazek wzięty z natury. Orzeł im starszy, tym silniejszy. Najpierw, kiedy pierwszy raz wychodzi z gniazda, jego skrzydła są słabe, ale im dłużej szybuje, tym są mocniejsze. Im więcej lotów ma za sobą, tym sprawniej porusza skrzydłami. Jego oczy stają się coraz bardziej przystosowane do blasku promieni słońca. Jest w stanie wypatrywać swoją zdobycz gdzieś tam daleko na ziemi. Orły co roku też zmieniają swoje upierzenie. Odnawia się to upierzenie. W miejsce zniszczonych, wysmaganych wiatrem piór wyrastają nowe lotki, takie pióra, dzięki którym orzeł szybuje. I to jest niezwykły obraz dla chrześcijan, bo on oznaczać ma, że im dłużej chodzimy za swoim pasterzem, tym silniejsi jesteśmy w nim. Im bliżej Pana i nieba jesteśmy, tym łatwiej jest dostrzec i skonsumować ten pokarm, który on dla nas przygotował. Im więcej burz i ciężkich wiatrów wysmaga nas, tym częściej podnosi nas Pan i stawia na pewnym gruncie. Owca znajduje wielkie pokrzepienie w swoim pasterzu. Duszę ją jej pokrzepia. On wiedzie nas ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Dalej czytamy. Droga Pańska jest drogą sprawiedliwą. Psalm 145, werset 17 mówi: Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy na wszystkich, we wszystkich dziełach swoich. W jaki sposób my doświadczamy tej drogi? Jak ją odbieramy? To nasze życie chrześcijańskie. Czy każda droga, przez którą Pan Cię przeprowadził, jest w naszych oczach sprawiedliwa? A gdy przychodzi ciemna dolina, o której za chwilę powiem, czy potrafimy zaakceptować i przyjąć również ciemną dolinę od Pana? Czy staramy się wyrwać, uciec, zmienić tą drogę? Czy zdarzyło się nam mówić, to niesprawiedliwe, że mnie to spotyka? Było pewne małżeństwo, o którym mówi Biblia, które przeszło przez bardzo ciemną dolinę. No i wiecie chyba, o kim chcę powiedzieć kilka słów. Księga Joba, 2 rozdział, 9 i 10 werset. Szatan powiedział, czy za darmo jest Job ci tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju? Lecz teraz wyciągnij tylko rękę, dotknij się tego, co ma. Czy nie będzie ci złorzeczył w oczy? Znamy tą historię. I wiemy, jakiej próbie był poddany on, Job i jego żona. Jego żona nie wytrzymała tej presji. Mówi do męża, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. A więc zobaczmy, żonę Joba nie potrafiła się pogodzić z tym nieszczęściem. Dotknęło jej dom, dzieci, dobytek. Zastanawiała się nad tym, jaka jest korzyść z tej pobożności. Nie miało to dla niej sensu. Może myślała sobie i mówiła do męża, żyjesz dla Boga, poświęcasz się, starasz się być dostępny dla Pana, przedkładasz wszystkie sprawy Panu, najpierw naszego domu, składasz mu ofiary za siebie, za dzieci, nawet jak nie są one konieczne, tak na wszelki wypadek, jeśli by twoi synowie zgrzeszyli. A tu samo pasmo porażek, nieszczęść. Co masz ze swojej pobożności? Powiedz Bogu, co myślisz o tym i najlepiej skończ ze swoim życiem, bo ono nie ma sensu. W tamtych czasach nie było zwolenników eutanazji, więc to się tak nie skończyło. Job na to mówi, sprawiedliwy jest mój Pan na wszystkich drogach swoich. I chociaż nie rozumiał, czemu poddaje go takim próbom i zawiódł go do tak ciemnego miejsca, to on w pewnym momencie, w tej księdze Joba czytamy, on wyznaje, że prowadzi go Pan i mówi, lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Księga Joba, 19 rozdział. Sprawiedliwy jest Pan, gdziekolwiek stoimy, w jakimkolwiek zmaganiu jesteśmy. Choćbym przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Przez ciemne doliny trzeba przechodzić. To nie są miejsca przeznaczenia, ale pewne etapy, przez które człowiek przechodzi w swoim życiu. No nie chcielibyśmy, ale tak jest. Trzeba. Apostoł Piotr napisał też, że trzeba. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara na wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną, chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Ciemne doliny. One przynoszą smutek. Cień pada na nasze życie. Nie ma powodu, by się cieszyć, gdy człowiek idzie taką doliną. Ale kiedy spojrzy poza to miejsce, w którym się znajduje, to jest się z czego radować. Celem naszego wielkiego pasterza dusz, tak Pan Jezus był nazwany, nie jest zaprowadzenie nas do ciemnej doliny, aby nas tam zgubić. Celem jest zbawienie dusz. I pasterz, żeby prowadzić swoje owce, powiedziałem, że to górzyste tereny, są mnóstwo dolin, gór. Celem pasterza, by zaprowadzić owce na nowe pastwisko, to było wybranie dobrej drogi, ale zawsze trzeba było z jakiegoś wzgórza zejść, aby na inne wejść, aby na gdzieś znaleźć odpowiednie pożywienie, nowy strumyk wód. I kiedy na góry tak patrzymy w Biblii, to przedstawione były zawsze jako miejsca takiego Bożego dotknięcia, takiego szczególnego Bożego działania. Cudowne rzeczy na górach się działy. Góra Moria, tam Abraham doświadczył Boga, kiedy zastępcza ofiara zamiast Izaaka została znaleziona, darowana przez Pana. Na górze Synaj Mojżesz doświadczył Bożego głosu, tam Pan powołał go. Na górze też Izrael otrzymał prawa. Eliasz zwyciężył proroków Baala na górze. Ezechiel otrzymał wizję miasta Bożego, świątyni Pana, też na górze. Pan Jezus wygłosił jedno z najsławniejszych albo najsławniejsze kazanie. Kazanie na górze, początek Ewangelii. Na górze uczniowie zobaczyli chwałę Pana, gdy został przemieniony. Wreszcie na górę Syjon przyjdzie ponownie w chwale Chrystus. I ostatecznie my wszyscy wierzący zostajemy porwani gdzie? W górę. Góry takim obrazem są Bożego działania. Ale czy doliny? Czy w dolinach można się czegoś spodziewać? Każda góra w Biblii coś nam mówi, ale z każdej góry trzeba było zejść. Z każdej góry trzeba zejść i doświadczyć po prostu rzeczy chyba niemiłych, trudnych. Ja bym chciał na górach zostać, a nie w dolinach się borykać. Dolina cienia z języka hebrajskiego tsalmawet, dosłownie cień śmierci, przez Żydów kojarzona z Szeolem, miejscem pozbawionym już komunikacji z Bogiem, miejscem, w którym już nic się nie może zmienić. Jak już tam zajdziesz, nie ma zmiany. Psalmista używa tego obrazu, aby coś pokazać, jak obecność pasterza zmienia życie owieczki, kiedy są razem. Jak wiele razy doświadczyliśmy ciężkich chwil, może śmierci kogoś bliskiego, może otarliśmy się sami o śmierć. Jak wiele niebezpieczeństw, zagrożeń. Każdy ma swoją dolinę. W dolinach rosły wysokie drzewa. Słońce się nie przebijało przez korony drzew. Tych drzew nie jest dużo w Izraelu. Ale jeśli już gdzieś są takie miejsca, to raczej gęsto porośnięte. W gąszczu czaiły się drapieżne zwierzęta. Doliny były dobrym miejscem na zasadzki przez wrogów. Takie miejsca nagłego, niespodziewanego ataku. W dolinie ginęło najwięcej owiec. Głównie te słabe, które nie miały sił, żeby oprzeć się takim nagłym atakom. Jednak kiedy owca była silna i wystarczająco choćby przez chwilę opierała się, to pasterz zdążał zawsze na ratunek, zawsze w porę. Wcześniej pasterz oczywiście karmił ją, poił ją, troszczył się o nią. Była silna, aby mogła się ostać w takiej trudnej chwili. Tak jak w liście do Efezjan czytamy, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście się mogli ostać w dniu złym. To nie jest Bożą winą, kiedy nam coś dolega w dolinie, kiedy obrywa się nam. Bóg zrobi wszystko, pasterz jest dobry, wszystko zapewni. To często nasze zaniechania powodują, że jakaś rana jednak wystąpi na naszym życiu. Jezus mówi, nikt nie wyrwie mi owcy z mojej ręki. Ten pasterz zawsze, innymi słowy mówiąc, przyjdzie na czas, zawsze nasze życie zachowa. Czy nie jest tak, że czasem myślimy, że no, to nie ma większej różnicy, czy codziennie trwamy z Panem przy pasterzu, w modlitwie, rozważanie słowa. No, taka praktyka chrześcijańska. Cóż się stanie, jak to będzie takie nieregularne? Stanie się. Stanie się w dolinie. Jeśli to lekceważymy, to cenę płacimy dopiero w dolinie. Dlatego długo nic i długo możemy być pewni, że to nie ma jakiegoś decydującego znaczenia. Pan Jezus przed wielką, ciemną doliną kiedyś stanął, przed swoją męką i napomniał swoich uczniów, mówiąc, bo oni dzielili z nim tą dolinę. Powiedział, dlaczego śpicie? Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Mówi przekład Biblii Tysiąclecia. Czy nie popadli w pokuszenie? Nasz przekład. A więc, drodzy, nie lekceważmy tych rzeczy, które są nam dane jako taki chrześcijański przywilej. Słowo Boże, modlitwa. To jest pomocne, aby w tej dolinie się ostać. A Pan jest w tej dolinie. Skąd mogę wiedzieć, że w najciemniejszym miejscu mojego życia mogę spotkać Pana? Na górach tak. Na górach to i przemiana jest możliwa, ale w dolinie? Skąd ja to mam wiedzieć? Mam to tak na wiarę przyjąć? Widzicie, psalmista nie pozostawia nas w tym miejscu. Przyjmij to na wiarę, tam jest Pan. Psalmista idzie dalej. Laska Twoja i kij Twój pocieszają mnie. Pasterz prowadzący owce posługiwał się laską, kijem. Laska mówi mi o jego prowadzeniu. Mojżesz miał laskę, Aaron miał laskę, wszyscy pasterze Izraela mieli laskę. I kiedy Pan zawarł z nimi przymierze, laska Aarona znalazła się w Arce Przymierza. Z niesamowitego powodu. Wiemy o tym, że laska Aarona zakwitła. Martwy przedmiot wydał życie. Pozbawiony gruntu, pozbawiony światła. Cały czas zazieleniony. Cały czas zwiastujący prawdę o tym, że Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Pan jest wierny i nie opuści ani nie porzuci swoich ludzi. Pasterz jest wierny. Pasterz miał też kij w ręce. No, nie tylko po to, żeby odpędzić wilka. Czasem trzeba było nim skorygować jakąś owcę, by nie oddalała się od stada. I takie smagnięcie było z odpowiednią siłą wykonane. By nie za mocno, ale nie za słabo, by owca poczuła. I Pan dyscyplinuje nas również w sposób często właśnie adekwatny do sytuacji. Biblia mówi o różnych rodzajach dyscypliny. Boża dyscyplina nigdy nie jest wynikiem tracenia cierpliwości. Wiecie, że my czasem dyscyplinujemy dzieci swoje, bo stracimy cierpliwość. Nigdy Bóg. Boża dyscyplina jest wynikiem miłości Boga do człowieka. Tylko miłości. Kiedy Pan mówi do nas delikatnie, nie zawsze bierzemy to do serca. To jest powód, dlaczego pasterz mówi czasem silniej, mocniej. Musi krzyknąć. Jak Paweł do Tymoteusza mówi, grom, grom, karć. Ale pasterz też może w inny sposób. Szczęśliwy człowiek, mówi Job, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem wszechmocnego, bo on rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą, wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie cię zło. My myślimy, że jak tak po skórze dostaniemy, że to straszna rzecz się stała. Dostaliśmy raz, a uniknęliśmy sześciu razy. Sześciokrotnego, gorszego problemu. Kij tak naprawdę ratuje życie, chociaż jego uderzenie boli. Doceniajmy takie Boże działanie. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. A jeśli znosimy karanie, On obchodzi się z nami jak z synami. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 5-6 werset. Znieść karanie nie oznacza zacisnąć zęby, a potem robić dalej swoje, gdy problem ustanie. Tu jest słowo greckie hupomeno w tym tekście listu do Hebrajczyków. Ono oznacza poddać się i ulec karaniu, pod karaniem. Człowiek musi się poddać, zawrócić, kiedy Pan Bóg go doświadcza. Gdy to robimy, wyciągamy wnioski, uznajemy winę, zawracamy. Czego doświadczamy? Już nie kija, ale laski. Okazuje się, że Bóg cały czas jest taki sam, jest wierny. Pasterz jest wierny. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się, mówi dalej ten psalm. Takie słowo obfitości. Dawid z powodu swoich nieprzyjaciół zmuszony był do tułaczek, ucieczek, czyhano na jego życie. A jednak mówi tu o obfitym stole, namaszczeniu Pana, składa świadectwo o przelewającym się kielichu błogosławieństwa. Czy niedola i błogosławieństwo mogą iść w parze? Pomyślcie. A Józef, który doświadczył tyle niegodziwości, niedoli, jak nazwał swojego pierwszego syna? Pierwszy to chyba był Efraim, tak? Co to znaczy Efraim? Rozmnożył mnie Bóg w niedoli. A więc rozmnożenie w Starym Testamencie to był obraz wskazujący na błogosławieństwo. Bóg błogosławi mi w niedoli. Wielu mężów Bożych doświadczyło takiego trudu, tułania się jak Dawid, niedoli, a Pan ich błogosławił w tej niedoli. I to jest bardzo ciekawe, teraz o tym powiem, w jakim momencie powstaje ten psalm. Jak myślicie, powstał w komnatach królewskich? Powstał właśnie po jakimś wielkim zwycięstwie Dawida? Nie. Podczas tułaczki, gdy Dawid uciekał przed swoim zbuntowanym synem Absalomem. W pewnym momencie, a wiecie, to jest najtrudniejsze, bo wszyscy wrogowie zewnętrzni, już koniec z nimi, a tu przychodzi zdrada, przychodzi cios od swoich. Straszne doświadczenie. Uciekać, znikąd pomocy, wszyscy przeciwko mnie. Nie ma widoków, żeby się coś zmieniło. Zbliży się za niedługo ta decydująca bitwa. I zginę, bo nie mam sił. Idę po pustyni i nie ma kto by pomógł. Druga księga Samuela, 17 rozdział, tam jest ten moment, w którym ten psalm powstaje, 23. Druga księga Samuela, 17 rozdział. Właśnie kiedy już tak przeszli trochę pustyni, zobaczcie, co się stało. Izrael oraz Absalom rozłożyli się obozem w ziemi Gilead. Gdy zaś Dawid przybył do Manahaim, Szobi, syn Nahasza z Rabby Amonickiej, i Machir, syn Amiela, i Lodabar, i Barzillaj Gileadczyk z Rogelim nas wozili. Pościeli, derek, czasz, naczyń glinianych, pszenicy, jęczmienia, mąki, ziarna prażonego, bobu, soczewicy, miodu, śmietany, owiec, serów krowich. Dla Dawida i dla jego zbrojnego ludu, który był z nim na zaopatrzenie. Pomyśleli sobie bowiem, lud zbrojny jest głodny, zmęczony, spragniony marszem przez pustynię. Bibliści wskazują, historycy biblijni, że najprawdopodobniej ten moment jest chwilą, w którym powstaje psalm, który został prawdopodobnie zaśpiewany najpierw na cześć Pana. Błogosławieństwo miesza się z niedolą. zdarza się coś nieoczekiwanego. Bo ktoś pomyślał o Dawidzie. Ktoś sobie po prostu tak pomyślał. Pan zawsze ma takich, których dotknie i pomyślą o tobie. Nie obawiaj się. Bądź blisko pasterza. Bądź blisko wielkiego pasterza owiec. Jemu zaufaj, na nim polegaj. Jakub powiada, ten starotestamentowy Jakub, Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham, Izaak, trwali w społeczności, prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy. Czy możemy za Dawidem powiedzieć, tak jak kończy się ten psalm, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Hebrajskie słowo tu mówi, że dobroć i łaska pójdą w ślad za mną i zamieszkam w domu Pana przez najdłuższe czasy. To już takie wskazanie starotestamentowe na życie wieczne. Jest tak wiele, drodzy, obietnic w tym słowie. Ja nie wyczerpałem ich. Nie wyczerpałem tego słowa o dobroci Bożej i łasce Bożej, o takim przednim towarzystwie ludzi wierzących. Nie przez niektóre dni w naszym życiu, ale przez wszystkie dni życia naszego. Podziękujmy naszemu Panu za to. Za to wszystko, co nam łaskawie obdarował. Czym nas obdarował? Czasem w niedoli, wielkim błogosławieństwem. Ale ileż to razy mogliśmy wyznawać. Niczego mi nie braknie. Bóg się troszczy. Bóg dba o mnie. Bóg pracuje. Bóg się stara, żebym ja mógł odpocząć w Nim. Podziękujmy Panu za to. Amen. Wspólnie zaśpiewajmy, drodzy, jedną pieśń. Przejdziemy po tej pieśni do Wieczerzy Pańskiej. Thank you.